Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Żaneta Walentyn, witam Państwa w audycji Wieczorne piksele. Obcy element. To książka Olega Zakirowa, historyczna książka roku 2010. Ale nie o książce dziś mówić będziemy, lecz o jej autorze. Rosjanin, major KGB. Urodził się w Uzbekistanie, umarł w Polsce. Jego pogrzeb odbył się w Łodzi na cmentarzu ewangelicko-augsburskim 27 kwietnia. Dlaczego dziś o nim mówimy? Bo nie mówiliśmy o nim, kiedy żył. A powinniśmy byli, a może chociaż teraz.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю. Стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю. Слушайте, блеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Не угощите вам кнут и плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые. Дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю.
W Rosji za badanie sprawy Katynia grożono mu śmiercią, a w Polsce, do której uciekł, nikogo jego los nie interesował. Musiał żebrać na ulicy. Tak zaczyna swój artykuł Krystyna Kurczap-Redlich. Oleg Zakirow badał sprawę zbrodni katyńskiej. Przesłuchiwał oficerów KGB, to była końcówka lat 80., początek 90., no właściwie przełom, lata przełomu, co nie mogło oczywiście podobać się jego zwierzchnikom, więc jak pisze Krystyna Kurczap-Redlich, śledzą go, podsłuchują, zamykają przed nim archiwum, znęcają się na zebraniach partyjnych i nazywają domorosłym szpiegiem uganiającym się za sensacją dla autoreklamy. A także nazywają nieetycznie postępującym komunistą. Za brak pokory został ukarany oficerskim sądem honorowym, a także sądem zwykłym. I wreszcie, zgodnie z ekspertyzą psychiatryczną wykazującą schizofrenię o wolnym przebiegu, został usunięty z KGB. W 1998 roku ucieka do Polski. Ucieka, tak, bo boi się, że zostanie po prostu zabity. Jednak kiedy przyjeżdża do Polski, zostaje zupełnie sam. Jak pisze Krystyna Kurczap-Redlich, podpisany na papierze urzędnik, polski dyplomata, kiedyś uroczyście zobowiązujący się do pomocy Olegowi Zakirowowi, dwukrotnie nie chce się z nim spotkać, już w Polsce. Za resztkę pieniędzy ze sprzedaży mieszkania w Smoleńsku Zakirowowie wynajmują w Łodzi, bo tam zamieszkali coraz to mniejsze klitki. Żona Olega sprząta mieszkania i biura, a Oleg pracuje jako betoniarz, murarz, dekarz, czasami na czarno, bardzo często na czarno. Raz płacą mu za pracę, innym razem nie płacą. Otoczony lumpami, pijakami, byłymi więźniami czy zwykłymi bezrobotnymi, zgnębiony przeciwnościami, Oleg popada w depresję. Traci ochotę do życia. A gdy zabrakło pieniędzy na żyletki, zarośnięty siadał na Piotrkowskiej i żebrał.
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и снег оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не беру, иду, про таких не пою. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
Doktor Przemysław Wójtowicz, pracownik Biura Edukacji Narodowej, delegatury IPN w Bydgoszczy.
Oleg Zakirow, z tą postacią spotkał się pan na pewno badając zbrodnię katyńską, bo w Instytucie Pamięci Narodowej pan właśnie zajmuje się między innymi tym zagadnieniem.
Tak, z tym, że ja jestem edukatorem i zajmuję się kwestiami bardziej edukacyjnymi. Jeżeli chodzi o postać pana majora Olega Zakirowa, spotkałem się z nią rzeczywiście, zetknąłem kilka lat temu, albowiem jestem odpowiedzialny rokrocznie za przygotowanie na terenie Bydgoszczy przeglądu filmowego tak zwanego Echa Katynia, na którym to pokazujemy różne filmy dokumentalne, paradokumentalne, związane z szeroko pojętą zbrodnią katyńską oraz sprawami sowieckimi. I kilka lat temu mieliśmy możliwość pokazania w Bydgoszczy filmu Prywatne śledztwo majora Zakirowa. I wówczas ta postać mnie zainteresowała i to było moje pierwsze spotkanie z tą osobą. Oczywiście spotkanie w cudzysłowie, albowiem nigdy osobiście pana Zakirowa nie spotkałem.
Fragment filmu Prywatne śledztwo majora Zakirowa autorstwa Jarosława Mańki z Telewizji Polskiej Kraków.
Przykażcie Zakiru, żeby siedział cię.
Suka.
A jak nie będzie siedzieć cicho, to...
Na gruncie rosyjskim działanie każdego, kto usiłował doprowadzić do prawdy co do zbrodni katyńskiej, było działaniem przeciwko wszystkim. Czy był to dziennikarz, czy był to, to już jest szczyt wszystkiego, major KGB. Jego akta w KGB były tak zaczytane, że były podziurawione po prostu. Był podsłuchiwany, był śledzony, no i potem, jak mówiłam, był prześladowany. Chciano go po prostu zabić.
Kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się, że jest taki ktoś, jeszcze wtedy był, żył, jak Oleg Zakirow, to było kilka lat temu i wówczas jego przyjaciele, polscy przyjaciele, alarmowali opinię publiczną, że dzieje się źle, że taka postać jak Oleg Zakirow jest samotna, zapomniana, biedna i należałoby mu pomóc. Byłam zdumiona, zaskoczona to nawet za mało, zdumiona, że w ogóle taka historia miała miejsce, że oto major KGB działał, nie chcę powiedzieć działał na rzecz Polski, bo to będzie brzmiało tak, jak byłby szpiegiem. On nie był szpiegiem, ale major KGB uciekł do Polski, ponieważ obawiał się o swoje bezpieczeństwo, a tylko dlatego musiał uciekać, że uczciwie i rzetelnie chciał zbadać zbrodnię katyńską, bo tak to było, prawda?
To jest rzeczywiście najsmutniejsze w tej historii pana majora. Ta osoba rzeczywiście dążyła do poznania prawdy. Po prostu chciała przedstawić światu prawdę. I za to go w Rosji spotkała kara. Ale i najsmutniejsze jest to, że w Polsce, może nie tyle w Polsce spotkała go kara, co nie został właściwie doceniony. Wyobraźmy sobie sytuację. Taka osoba w jakimkolwiek innym miejscu na świecie, czy to we Francji, czy to w Stanach Zjednoczonych, to byłaby perła, o którą by służby i władze dbały, której by zapewniły, no może nie dobrobyt, ale spokojny byt.
Ale byt
utrzymanie.
Na pewno.
Utrzymanie. Mm-hmm. Natomiast w Polsce, jak pani redaktor powiedziała, to nie odbyło się tak, jak powinno być. Tak, jak powinno być. Właściwie dopiero pod koniec życia on został doceniany, ale do końca miał problemy materialne, natury materialne, związane z utrzymaniem siebie i swojej rodziny.
Bo to było tak, panie doktorze, że w 98 roku, kiedy przekraczał granicę, to też miał tutaj już problem, przekroczył ją tak naprawdę dzięki temu, że miał jakieś pismo dziękczynne od prezydenta. I dzięki temu przekroczył tę granicę. Kiedy jeszcze był majorem KGB i pracował w Rosji, to miał kontakty i z konsulatem polskim, prawda, i z ambasadą, i jakby Polacy się nim interesowali. On miał taką nadzieję i miał podstawy mieć nadzieję, żeby wierzyć w to, że jak już przyjedzie do Polski, no to będzie jeszcze łatwiej mu jakoś pomóc, czy się nim zainteresować. Tymczasem on przekroczył granicę. I nie stało się nic. Zupełnie tak, jakby Polacy poczuli, że on jest już niepotrzebny, prawda? A ja tak się zastanawiam, to co pan powiedział przed chwilą, czy na przykład, no już tak brzydko na to patrząc i interesownie, służby nie mogły go wykorzystać, jego wiedzy o KGB?
No, my się możemy tylko domyślać, możemy domniemywać, jak to powinno być naprawdę, ale rzeczywiście, jak powiedziałem, to nie powinno być tak, jak się odbyło. Taka osoba powinna być traktowana jako perełka. Powinna być o wiele bardziej doceniona. Dobrze, że przynajmniej dobrze, no w cudzysłowie dobrze, ale z tego oglądałem relacje z pogrzebu i wiem, że na pogrzebie towarzyszyła w ostatniej drodze panu Zakirowowi kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Przynajmniej tego typu rzecz, która na koniec nastąpiła, ale to jest oczywiście dużo, dużo za późno. I no tylko właśnie. I wyłącznie gest symboliczny, który nastąpił ze strony władz Polski.
Zofia Romaszewska, jestem doradcą prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy. No i przyjechałam na pogrzeb kogoś, kogo powinniśmy byli od razu, kiedy tylko został sprowadzony do Polski, powinniśmy byli wystarczająco honorować, czcić.
Na pogrzebie Olega Zakirowa było wielu dziennikarzy. Materiał, którego fragment państwo słyszycie, został wyemitowany przez Polskie Radio Łódź.
Przyjechać, a była to bohaterska działalność, badanie sprawy katyńskiej. Myślę, że tylko interwencja jednak tego polskiego konsula rzeczywiście dała mu życie. W tym sensie uratowaliśmy pewnie życie, natomiast no, mamy rzeczywiście poczucie, żeśmy nie wypełnili swojej misji do końca.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя, мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
On w 2010 roku wydał książkę, prawda, na temat tak. tego wszystkiego, na temat Katynia i tych swoich badań. I
ta o tytule Obcy element bodajże.
Obcy element. Obcy element, tak, tak, tak. I ta książka zresztą stała się książką roku. I co mnie dziwi, mimo że była bardzo kupowana, bo tam już nie można jej było znaleźć na półkach. Zresztą po jego śmierci ludzie też zaczęli szukać tej książki. Książki nie ma. Nawet reguły rynku nie zadziałały. Ten człowiek miał pecha w każdym wymiarze, bo tak. reguły rynku działają tak, że jak książka jest kupowana, czytana, to się wznawia wydanie, żeby zarobić pieniądze zwyczajnie, już zostawmy ideologię. A tu też nie.
Tak, no tutaj ja tylko się mogę domyślać, kwestia pewnie praw autorskich. Zapewne prawa autorskie przeszły na wydawnictwo, albowiem wydawnictwo, ktokolwiek to wydawał, bo ja nawet teraz nie pamiętam. Mhm. Tutaj była taka sprawa, że pan major na tej książce zwyczajnie nie zarobił. Dostał jakieś tam pewnie symboliczne pieniądze. A warto na pewno radiosłuchaczom powiedzieć o zasługach pana majora. To jest dla nas najistotniejsze. Tak jest. To jest dla nas najistotniejsze, albowiem on dokonał rzeczy, które już teraz nie można w jakikolwiek sposób zrobić. Gdy zainteresował się sprawą zbrodni katyńskiej, to były lata 80., początek lat 90., gdy Związek Radziecki upadał. Jako funkcyjny oficer KGB, czyli Policji Politycznej, mógł przesłuchiwać, wzywać na przesłuchania i przesłuchiwać funkcjonariuszy, którzy wówczas jeszcze żyli. I on ten oczywiście przesłuchania spisywał, pisane były protokoły, ale z tego co wiem, część również było nagrywane i to się zachowało. I to jest.
A my to mamy?
No, takie fragmenty tych nagrań są wykorzystane, zostały wykorzystane w filmie, o którym wspominałem, Prywatne śledztwo majora Zakirowa. To jest coś, to jest ten skarb, który już dzisiaj byłby nie do uzyskania. A trzeba sobie wyobrazić, w jakiej rzeczywistości pan major to robił. Wówczas jeszcze KGB i jej funkcjonariusze to były osoby wszechwładne, postacie, którzy oni wzywali na przesłuchania, wiedziały, co to jest za instytucja i po prostu mówiły prawdę.
Panu przerwę jedno zdanie, tylko ja byłam w drugiej połowie lat 80. w Związku Radzieckim wówczas. Tak. W Moskwie. I ja pamiętam, że jeszcze to były te czasy. I ja pamiętam, że jeszcze wtedy na każdym budynku, bo prywatnych nie było budynków przecież, na każdym budynku w Moskwie był taki wielki, przynajmniej na tych głównych ulicach, wielki napis neon, sława sowieckiemu komunizmu. Tak. To były takie czasy. I on w tych czasach badał zbrodnię katyńską. Tak. A badał w sposób bardzo, jak pan powiedział, dociekliwy, bo przesłuchiwał. Nagrywał. Ale także doszedł do tego, że tam w tym miejscu, gdzie byli trudno być pochowani, bardziej lepsze słowo pogrzebani.
Pogrzebani.
Polscy oficerowie, to tam stoją dacze jakichś notabli radzieckich. No posuwał się za daleko zdaniem władz ówczesnych.
I za to między innymi już właściwie w końcówce istnienia Związku Radzieckiego został pod, można powiedzieć, standardowym sowieckim pretekstem usunięty z KGB.
Wcześniej stwierdzono, że ma schizofrenię, to też
choroba psychiczna, jak mówię, typowe sowieckie oskarżenie, żeby kogoś się pozbyć.
Tak.
To zawsze można każdemu na byle jakiej podstawie przypisać.
No tak, uważano w Związku Radzieckim, że jeżeli ktoś krytykuje to, co się wydarzyło w Związku Radzieckim,
no to musi to być
choroba
chora psychicznie, no bo to jest tak doskonały ustrój i tak doskonała rzeczywistość, że ktoś, kto tego nie dostrzega, ewidentnie jest chory psychicznie.
Tak, i to stosowano już w latach stalinowskich, wywożono ludzi do tak zwanych psychuszek i to zastosowano wobec Olega Zakirowa. I on, no właśnie, jakbyśmy tak trochę prześledzili to, co zrobił, on wyjeżdża do Polski.
Z tym, że oczywiście nie wyjeżdża od razu. Jak
nie.
Wspomnieliśmy, to pani redaktor wspomniała datę 1998.
Tak. A w 91, jak pan mówi, był zwolniony, czyli jeszcze mija kilka lat. Ja wiem, że jego żona nie mogła znaleźć pracy. Pracowała jako sprzątaczka w Smoleńsku i też co chwilę tej pracy się pozbywała. On chyba też pracował jako stróż, jako no takie zupełnie prace nieadekwatne do jego wykształcenia i umiejętności. I dlatego przyjechał do Polski w 98 roku. No ale tutaj właściwie, poza tym, że nie groziła mu utrata życia i zdrowia, no bo bo jeszcze trzeba powiedzieć właśnie, że w Związku Radzieckim były dwukrotnie takie sytuacje niebezpieczne, wypadkowe i można było mieć podejrzenia, że to były zamachy na jego życie.
Tak, oczywiście to tutaj do końca będzie znak zapytania, bo tego nigdy nie stwierdzimy.
Tak.
Rzeczywiście, jakieś tam kwestie wypadków samochodowych, które mogły, ale nie musiały być inspirowane.
Tak jest. I tu w Polsce nic się nie zmienia, jak mówię, poza tym, że nie musi obawiać się o własne zdrowie i życie. Nie ma żadnej pomocy. No i tak popada w depresję też, trzeba powiedzieć, prawda? Mnie bardzo uderzyło to zdanie, które już po jego śmierci jego żona znalazła na książce, jego własnej zresztą, autorstwa jego. Brzmiało ono mniej więcej w ten sposób. Lata 20. to były lata konfliktów, płynęły rzeki krwi, dla mnie też były straszne i dla całego człowieczeństwa. Zresztą ja od dawna nie jestem już człowiekiem. No tak. Więc takie...
Tak, no to już rzeczywiście, to już to mogą być oznaki depresji. No, nie ma się co dziwić po takim właśnie, takiej można powiedzieć, tragedii przy końcówce życia.
Fragment filmu Prywatne śledztwo majora Zakirowa.
Radykalna zmiana u Zakirowa nastąpiła w Afganistanie, dokąd został wysłany, no jako funkcjonariusz KGB. I po powrocie z Afganistanu, on właściwie był już innym człowiekiem.
Вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад, и можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес, внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд.
другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
Halo?
Janek Kasia, kiedyś dziennikarz Studia Reportażu i Dokumentu w Warszawie, dziś dziennikarz telewizji Polsat i autor reportażu o Olegu Zakirowie pod tytułem Niechciany bohater. Czy ty pamiętasz okoliczności, w jakich spotkałeś Olega Zakirowa?
Tak, ja byłem na pielgrzymce z rodzinami oficerów pomordowanych w Charkowie w ramach tej tak zwanej zbrodni katyńskiej. I wówczas usłyszałem od jednego z uczestników tej pielgrzymki o osobie Olega Zakirowa, o jego historii, o tym, co zrobił. No i postanowiłem, zapytałem, czy może mnie skontaktować. To był pan Tadeusz Pieńkowski, bo pomyślałem sobie, że no niewątpliwie tak bohaterski czyn i tak fantastyczna postać nie powinna być przemilczana we współczesnej historii Polski w naszej rzeczywistości. A miałem wrażenie, że tak się dzieje. No i poznałem Zakirowa, pojechałem do niego do Łodzi, właśnie razem z panem Tadeuszem. I tak to było.
A byłeś u niego w domu? Czy rzeczywiście tak biednie mieszkał? Bo przecież teraz dopiero się o nim mówi. No od czasu do czasu pojawiały się rzeczywiście jakieś artykuły i to była inspiracja takich zaniepokojonych o jego los przyjaciół, między innymi Krystyny Kurcza-Predlich, prawda?
To mieszkanie w niesłychanie skromnie żyjący człowiek. Te wartości materialne odnosiło się wrażenie, że to nie miało dla niego tak dużego znaczenia. Olek, ja pamiętam, jak tam pojechali, to mieszkanie w bloku w Łodzi, wszystko to dość takie, oczywiście obskurne, ale bardzo czyste, bardzo zadbane przez niego na tyle, na ile on mógł sobie na to pozwolić. A później jeszcze kilka razy byłem w Łodzi jego gościem, bo już po tej publikacji jeszcze dalej jakoś się przyjaźniliśmy, zaprosiłem go na święta do siebie do domu, bo był tu sam w Polsce i spędziliśmy te święta razem z nimi, z moją rodziną. Pamiętam, jak ogromne wrażenie zrobiła postać Olega na mojej rodzinie, jak niesłychanie fascynującym rozmówcą dla mojej mamy, która jest polonistką, zrobiła ogromna znajomość literatury rosyjskiej przez Olega. Mogli dużo rozmawiać na ten temat. To, co było takie dominujące, jeżeli chodzi o tę postać, to była właśnie ta skromność, to takie bycie bardzo rzetelnym, twardym w działaniu człowiekiem, który jednak nie oczekuje orderów. On wręcz, to co było takie znamienne w tej historii, to było kiedy ówczesny prezydent zdecydował o przyznaniu Olegowi orderu Orła Białego i Oleg odmówił, powiedział, że nie chce, że nie czuje się, nie chce orderów, że nie zrobił tego, co zrobił dla nas, żeby dostawać ordery. Zrobił to dla wyjaśnienia prawdy. I ja pamiętam, że ostatnie słowa tego reportażu były takie, że no właśnie on powiedział, kiedy ja to robiłem, to nie robiłem tego dla chwały, dla orderu, dla poklasku, tylko dla prawdy, bo prawda jest dla mnie najważniejsza.
Ale też słyszałam, nawet mam wrażenie, że w twoim reportażu, że ktoś opowiadał, że żeby odebrać jakiś order, to on w second handzie kupił za 10 zł garnitur, bo nie miał garnituru.
Tak, to był Krystyny Kurcza-Predlich słowa namówiła tej historii właśnie, że oni przyjaciele go namówili, żeby jednak ten order odebrał już ze wszystkich innych względów pojawienia się chociażby w tym Pałacu Prezydenckim, przypomnienia o sobie, zwracania na siebie jakiejkolwiek uwagi ówczesnych władz. No i właśnie on przyjechał w garniturze, w czarnym garniturze, który kupił w jakimś takim sklepie z używaną odzieżą za 10 zł i z butelką kefiru włożoną w jakąś taką siatkę typu reklamówka. No, sam ten obrazek, proszę sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać, to niesamowite. To jest właśnie kwintesencja tej postaci. To mówi o Olegu wszystko.
A nie miałeś takiego wrażenia, że to jest też taka poza całą toczką emocjonalną, że no, nie odwdzięczyliśmy mu się za to, co zrobił dla naszego kraju i dla badania zbrodni katyńskiej.
Oczywiście, że tak.
To też, że właśnie nie wykorzystaliśmy szansy też jego umiejętności, wiadomości.
To było dla mnie niesłychane. Ja muszę przyznać, że jak byłem, to było niecałe dwa tygodnie temu, tak na pogrzebie Olega, przyjechałem na ten pogrzeb właśnie z Krystyną Kurca-Predlich i zobaczyłem, że przed bramą cmentarza stoją żołnierze i zacząłem się zastanawiać, pomyślałem sobie od razu, że to jest jakiś inny pogrzeb, że to nie może dotyczyć Olega, bo jechaliśmy tam z nastawieniem, zarówno ja, jak i Krystyna, która była niesłychanie ważną postacią w jego życiu i ogromnie mu pomogła. I gdyby nie ona, to tak naprawdę pewnie Oleg za kierownik nie przeniknąłby do naszej świadomości. No to jak zobaczyłem tę eskortę wojskową, a następnie podsekretarza tam z obecnego Ministerstwa Obrony Narodowej i rzeczywiście pogrzeb wojskowy z najwyższymi honorami, no to pomyślałem sobie, kurczę, myśmy powinni go w ten sposób witać, a nie żegnać.
Dla ciebie chyba to była taka też specjalna postać i specjalna znajomość, bo ktoś z twojej rodziny też zginął, prawda, w Charkowie?
Tak. Mój pradziadek został zamordowany właśnie w Charkowie przez NKWD i ja po prostu mam i zawsze będę miał ogromną wdzięczność dla Olega Zakirowa i wstyd, że jako państwo, jako naród w ten sposób został on tutaj potraktowany, że zamiast honorowo i godnie go tutaj urządzić i odwdzięczyć mu się za ten heroizm niewątpliwy, który znamionował jego działanie, to co zrobił. To wyglądało jako bezdomny na Piotrkowski, jako żebrak, jako człowiek, który walczył o to, żeby zdobyć jakiekolwiek grosze na jedzenie. To niewyobrażalne. Zawsze będę nosił w sobie te uczucia, jeśli chodzi o postać Olega Kirowa.
Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И И вдоволь будет странствий и скитаний. Страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал, потому что если не любил, значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я поля влюбленным постелю, пою во сне и наяву. Я дышу, и значит я люблю. Я люблю, и значит я живу.
Major Olek Zakirow, a warto powiedzieć o jego pochodzeniu etnicznym. Mm-hmm. Pan major etnicznie jest Uzbekiem. Uzbekiem, znaczy ojciec był Uzbekiem, matka była Rosjanką, ale on młodość i sporą część życia, łącznie ze studiami, spędził w Uzbekistanie. Wówczas to była oczywiście republika, tak. Republika Radziecka. Mm. Dopiero w pewnym momencie od 1993 roku został przeniesiony na teren Rosji, czyli do Smoleńska. Także to jest też rzecz warta podkreślenia, że taka osoba właściwie kompletnie w żaden sposób niezwiązana z Polską, z Polakami, zaczyna się interesować takimi rzeczami jak zbrodnia katyńska, ale poniekąd jest też pewną wskazówką to, że podobno ojciec pod koniec swojego życia, czyli w 1981 roku, zdradził mu tajemnicę, co było szczętnie ukrywane. Zapewne w związku z tym, że gdyby to wyszło na jaw, to być może kariera pana Zakirowa w KGB by nie mogła się w ogóle potoczyć, pewnie nie zostałby przyjęty jakoś do służby, chociaż z drugiej strony służby o wszystkim wiedzą. W każdym razie pan Olek tego nie wiedział, że jego dziadka,
Uzbeka,
po stronie uzbeckiej w latach 30. rozstrzelano jako wroga ludu. To też taki był asump do tego, żeby się zainteresować kwestią zbrodni stalinowskich, zbrodni sowieckich.
No być może uwierzył Gorbaczowowi, uwierzył w głasność, prawda, w te wszystkie tam hasła, które Gorbaczow właśnie w drugiej połowie lat 80. wprowadził i sądził, że teraz żyje w demokratycznym kraju. Pomylił się bardzo. Mnie jest przede wszystkim przykro, że pomylił się w sprawie Polski. Znaczy nie w sprawie zbrodni katyńskiej, nie, ale w sprawie Polski. No bo wierzyć się nie chcę, że w ten sposób został potraktowany. I dzisiaj, no dzięki niemu mamy przynajmniej zeznania tych trzech oprawców.
Na pewno jeden z nich to było na to nazwisko Tokariew. Tokariew, tak.
Chyba nikt ani wcześniej, ani potem nie ważył się na to, żeby w ogóle wskazywać te osoby z nazwiska, prawda? Bo mówiono, i do dzisiaj Rosjanie mówią, że ale ci ludzie mają swoje rodziny, co one za to mogą i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym my tak nie do końca wszystko mamy takie wyświetlone, prawda? Jeśli chodzi o zbrodnię katyńską.
Oczywiście, no chociażby kwestia miejsc pogrzebania. Tutaj trzeba używać cały czas tego słowa miejsc grzebania ofiar. W tej chwili mamy ustalone 4 pewne miejsca. Piąte prawdopodobne czeka cały czas na swoje 100% potwierdzenie. Tym piątym prawdopodobnym miejscem, jeżeli chodzi o ofiary zbrodni katyńskiej, jest miejsce koło Mińska na terenie dzisiejszej Białorusi. Uroczysko Kuropaty. 100% pewność będzie dopiero, gdy pojedzie tam polska misja archeologiczna i dokona odkryć i identyfikacji polskich jeńców wojennych, polskich oficerów. Stosunki z Białorusią są na razie takie, że coś takiego, taka misja jest niemożliwa.
Niemożliwa.
A to jest bardzo, bardzo prawdopodobne
miejsce.
Myślałam,
że Łukaszenka się tak europeizuje, że pozwoli nam
jednak
zbadać.
Pod tym względem nie. To miejsce pod Mińskiem jest bardzo charakterystyczne. Tam na pewno leżą nie tylko polskie ofiary, ale generalnie ofiary stalinizmu z lat 30., czyli Białorusini, Ukraińcy, Żydzi, Rosjanie. Ale polityka historyczna Łukaszenki, państwa białoruskiego jest taka, że właściwie o tym się nie mówi.
Tak samo jak Rosji zresztą. Tak. Rosjanie do dziś, a minęło tyle lat, zresztą tyle lat, odkąd Jelcyn powiedział, tak, to my zrobiliśmy, prawda? Przekazał nam jakieś dokumenty a propos zbrodni katyńskiej.
Tak, ale wcześniej jeszcze przyznał to po raz pierwszy
Gorbaczow. Ale z drugiej strony mamy i w telewizji państwowej, publicznej rosyjskiej, i w radiu, i też no właśnie w opinii społecznej takie głosy, i to bardzo częste. Katyń to Niemcy. Ten Gorbaczow czy ten Jelcyn to zwariował. Nagle ja sama czytałam takie wypowiedzi w prasie rosyjskiej, że Jelcyn zwariował, był pijakiem, upił się, no i głupot naopowiadał tym Polakom. A tak naprawdę to oczywiście zrobili Niemcy, to zrobili faszyści. Człowiek radziecki nie mógłby rozstrzelać jeńca w ogóle. Taka opinia, że to zrobili Niemcy, a nie Rosjanie, ona, ja bym powiedziała, jest dominująca w Rosji. Tam tylko elity i tylko ludzie, którzy są zainteresowani, oni wiedzą, jak to było.
To wynika z polityki historycznej państwa rosyjskiego i z efektu działalności tamtejszej propagandy, albowiem tam cały czas działania propagandowe są bardzo, bardzo natężone. Politycy rosyjscy oczywiście znają prawdę, wiedzą, jaka jest prawda i mówią prawdę, ale ta ich prawda, że tej zbrodni dokonali stalinowcy, czyli Rosjanie, jest przeznaczona tylko na użytek zewnętrzny, na zagranicę dla Polaków. Natomiast nie ma żadnej akcji, żeby ta świadomość tej prawdy związanej ze zbrodnią katyńską dotarła do narodu rosyjskiego, albowiem na tym elitom tamtejszym nie zależy.
Po Smoleńskiej drodze lesa, lesa, lesa. Po Smoleńskiej drodze stolby, stolby, stolby. Na drodze Smoleńskiej, jak twoje глаза, dwie chłodne gwiazdy, голубых моих судьбы. На дорогой Смоленской, как твои глаза, две холодных звезды голубых моих судьбы. По Смоленской дороге метель в лицо, Все нас из дому гонят, дела, дела, дела. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо, покороче бы, наверное, дорога мне легла. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо, покороче бы, наверное, дорога мне легла. По Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы гудят, гудят. На дорогой Смоленской, как твои глаза. Две вечерних звезды голубых глядят, глядят. На дорогу Смоленскую, как твои глаза. Две вечерних звезды голубых глядят, глядят.
Wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk obiecał, że Oleg Zakirow otrzyma w darze od państwa, jeśli można tak rzec, pomnik na cmentarzu. Państwo ufunduje mu nagrobek i tyle. Tylko tyle, czy aż tyle? Sami państwo odpowiedzą sobie na to pytanie. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.
Гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих счастливых дней, пусть будет вечно неизменная в душе измученной моей. Пусть будет вечно и да неизменная в душе измученной моей. Твоих лучей неясной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я и над могилою гори сияй, и моя звезда. Умру над могилою, гори сияй.